Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio profesor Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, zacznę od tego, gdzie jest teraz Oceania, statek badawczy należący do Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk?
Oceania stoi w swoim miejscu postojowym w Nowym Porcie. Czekamy dzisiaj na inspekcję z Gdyńskiego Urzędu Morskiego, który przeprowadza taką rutynową co roku kontrolę i wydaje nam świadectwo jakby zdolności statku do dalszego pływania. I jak wszystko dobrze pójdzie, to statek jutro w czwartek będzie mógł wyjść w taki rejs techniczny parogodzinny na zatokę sprawdzający sprawność wszystkich urządzeń.
A właściwie Oceania powinna być w rejsie badawczym, który był planowany na początek kwietnia teraz.
Tak, wszystko się przesunęło. Powinna być od 1 kwietnia powinna już wyjść w takie krótkie rejsy bałtyckie. Mamy serię tych rejsów przez cały kwiecień, początek maja. No z różnych kłopotów organizacyjnych, ale również technicznych, to wszystko się odwlekło.
No, ładnie pan to dyplomatycznie powiedział. Ja bym powiedział, że takie mam wrażenie, że chyba o Oceanii i o badaniach oceanologicznych przez ostatnie miesiące czy pół roku nie mówi... Było tak dużo było informacji, tak dużo mówiliśmy o tym, co przez dekadę całą o Oceanii słychać nie było, a to z dwóch powodów. Najpierw tak mniej więcej pół roku temu groźba wstrzymania finansowania całkowitego tego statku. Nawet się pojawiła taka dramatyczna wypowiedź z waszej strony, że statek pójdzie na żyletki. Po prostu no, to się udało też dzięki naporowi mediów przynajmniej w czasie odsunąć, jak rozumiem, bo jeszcze o pieniądzach będziemy rozmawiali, ale teraz się pojawiły kłopoty z kontraktowaniem załogi. Pojawiła się nawet taka informacja, że Oceania straciła załogę. To jest prawdziwa informacja?
Nie straciliśmy załogi. Rzeczywiście jeszcze chcę podkreślić ogromną zasługę mediów, którym zawdzięczamy to, że Oceania pływa. I że odzyskaliśmy to finansowanie, bo gdyby nie nacisk mediów, na pewno byśmy tego nie odzyskali. Tutaj jakby nauka sama by nie poradziła sobie. Jednocześnie mieliśmy kłopot taki, że nasz instytut, statek był poddany bardzo solidnej i drobiazgowej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Nie ma w tym oczywiście nic dziwnego. Jesteśmy firmą obracającą państwowymi pieniędzmi publicznymi i taka kontrola jest czymś normalnym. I ta kontrola wytknęła nam, oczywiście słusznie, że tak zwany układ zbiorowy, który mieliśmy z załogą, zawiera niedozwolone w dzisiejszym systemie prawnym klauzule, bo ten układ był zawarty 30 lat temu i przez te 30 lat załoga pływała w pewnej umowie spisanej, bardzo pilnowanej przez związki zawodowe, która finansowo była dla załogi korzystna, oni zarabiali naprawdę dobrze, natomiast pozwalała na ogromną ilość nadgodzin, które w dzisiejszym systemie są niedopuszczalne, w polskim systemie prawa pracy. I to nam inspekcja pracy wytknęła, co skutkowało natychmiastową koniecznością zatrudnienia drugiej załogi. Czyli najpierw dostaliśmy po interwencjach mniej pieniędzy niż chcieliśmy, czyli statek owszem pływał, ale dostaliśmy mniejszą kwotę. I w tym samym momencie dostaliśmy informację, że musimy dwa razy więcej ludzi zatrudnić, żeby ten statek obsłużyć. Czyli za mniej pieniędzy zrobić dwa razy więcej. Inaczej, wydać dwa razy więcej na zatrudnienie. Przedstawiliśmy to natychmiast załodze. Te wszystkie tabelki są oczywiście publiczne. Tam nie ma żadnych tajemnic, bo to są pieniądze państwowe i tak dalej.
No to się przerodziło w spór, no tak, po załodze to się nie do końca podobało. Jak to w tym momencie wygląda? No tak, bo sprawa nie jest zamknięta.
Tak, myśmy wręczyli wypowiedzenia zgodnie też z procedurą, ze związkami zawodowymi.
Ale chcieliście, rozumiem, podpisać nowe umowy z tymi samymi osobami.
Zaproponowaliśmy tym samym osobom plus drugiej załodze, którą rekrutowaliśmy, nowy układ, taki, który mieściłby się w tych dostępnych finansach. To jest układ, który się nikomu z załogi nie podobał, ponieważ oni byli przez te wszystkie lata przyzwyczajeni do pracy bezpiecznej na państwowym etacie.
Z dobrze płatnymi nadgodzinami.
Z dobrze płatnymi nadgodzinami, z urlopami płatnymi, w czasy pod gruszą, darmowe okulary.
Rozumiem, że kiedy był rejs, no to te nadgodziny biły po prostu jedna po drugiej.
Oczywiście.
Tak? Kiedy statek był
w
morzu.
I oni mieli nominalnie niską pensję podstawową, natomiast bardzo godziwie zarabiali dzięki temu, że te nadgodziny tam rosły. Bo oczywiście marynarz, który jest na statku przez, powiedzmy, tydzień, on jest przez tydzień w pracy, non-stop. Jak śpi w koi, to też jest w pracy, bo w każdej chwili może być wybudzony do alarmów czy jakichś manewrów. Więc te nadgodziny rzeczywiście były zupełnie niedopuszczalne. No i trzeba było przejść na ten system kontraktowy, który jest takim, powiedziałbym, kapitalistycznym systemem, to znaczy wówczas kupuje się u marynarza usługę.
Za określoną z góry stawkę.
Za określoną z góry stawkę. I w tym momencie nas nie interesują jego... Oczywiście ta stawka jest tak duża, żeby on mógł opłacić sobie ZUS-y i wszystkie świadczenia. Natomiast nie interesuje nas jego urlop. Nie interesują nas różne inne świadczenia typu premie, nagrody jubileuszowe i tak dalej. Te wszystkie typowe obciążenia.
Podsumowując, dogadacie się?
Z częścią załogi się dogadaliśmy. Mniej więcej jest to jedna trzecia. To znaczy tak, że część załogi odeszła, zrezygnowała. Część załogi zgadza się na tę nową formę zatrudnienia, a jedna trzecia załogi się jeszcze zastanawia, co robić dalej. Do końca kwietnia mamy ten okres wypowiedzenia. Już mamy zatrudnioną drugą załogę, także statek jest jakby zabezpieczony w sensie załogowym.
Dzisiaj rozumiem, żeby temat Oceanii zakończyć, dzisiaj rozumiem odnowienie klasy, powiedzieć, to ważna rzecz.
Najważniejsza to jest to, świadectwo klasy jest oczywiście podstawą, bez tego nie możemy wypłynąć.
Ma pan jakieś obawy, że to się nie uda?
Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo statek jest przygotowany. Przechodziliśmy przez te klasowe przeglądy bez problemu, więc oczywiście to jest duże i skomplikowane urządzenie i zawsze się znajdzie coś takiego, co będzie można zakwestionować. Wtedy musimy oczywiście to poprawiać, ale mam nadzieję, że to dzisiaj się szczęśliwie zakończy.
I kiedy będzie możliwe wznowienie rejsów badawczych, już nie technicznych, tylko badawczych, tych też opóźnionych?
Wtorek poświąteczny, 22, powinniśmy wyjść już może na taki pierwszy 7-8-dniowy rejs na rejon Zatoki Gdańskiej i Centralnego Bałtyku.
Ten, który teraz powinien się odbywać, ale trzeba go
to było... To jest przełożony, tak.
...przesunąć. Dobrze, panie profesorze, zakończmy temat Oceanii, no bo rozumiem, że to jest... jest to jakaś puenta, powiedzmy, tego wątku. Mam takie pytanie do pana, bardzo otwarte. Morska energetyka wiatrowa, odmieniana przez wszystkie przypadki w ostatnich miesiącach. Offshore, odmieniany przez wszystkie przypadki w ostatnich miesiącach. Już nie chcę o atomie mówić, bo to trochę chyba bardziej odległa przyszłość niż te morskie farmy wiatrowe, ale generalnie jak te wszystkie projekty energetyczne wpłyną nam na środowisko Morza Bałtyckiego, na nasze pomorskie wybrzeże, na polskie wybrzeże?
My jesteśmy chyba polskie obszary morskie w tym dobrym położeniu, że te miejsca, które zostały wytypowane do energetyki wiatrowej, one nie są specjalnie wrażliwe, jak idzie o stawianie jakiejś konstrukcji. To całe nasze otwarte wybrzeże i te takie stosunkowo płytkie obszary, gdzie są planowane farmy wiatrowe, to są... Generalnie to jest tak dość dynamiczne dno w miejscu, gdzie są silne prądy morskie, są silne wiatry, no stąd ta lokalizacja.
Stąd ten wybór, tak.
Tak. Mhm. I środowisko jest tam na tyle proste, cały ekosystem, że on się bardzo szybko regeneruje i trudno go jakby zepsuć. Zupełnie inna sytuacja byłaby na przykład w wewnętrznej Zatoce Puckiej, która jest skomplikowanym, złożonym, delikatnym ekosystemem i tam każda interwencja techniczna powoduje skutki trudne do naprawienia. Natomiast to dynamiczne wybrzeże, ono się składa z bardzo odpornych, tam żyją bardzo odporne gatunki, łatwo się regenerujące. Nie spodziewam się jakichkolwiek problemów ze strony środowiska. Doświadczenia, które mamy dobre kontakty z Belgami, z Holendrami, którzy mają od wielu lat...
Co oni obserwują właśnie?
Oni obserwują, po pierwsze nie obserwują żadnych negatywnych, jednoznacznych skutków dla środowiska. Są tam takie efekty lokalne w rodzaju, że powstają takie jakby wyspowe, nowe siedliska wokół tych konstrukcji.
Z powodu pływów jakichś tam zmienionych, tak?
Tak, tam się inaczej trochę osad gromadzi, te konstrukcje z kolei są miejscem, gdzie mogą osiedlać się inne organizmy. To się próbuje wykorzystywać, żeby tam celowo budować takie sztuczne siedliska.
To dla biologii morza jest dobre, rozumiem.
To mam pewne wątpliwości, bo to nie jest złe. Aha. Natomiast ja mam pewne wątpliwości przy takim poprawianiu środowiska. Uważam, że środowisko naturalne możemy naprawiać tam, gdzie je zniszczyliśmy. Natomiast próba budowy lepszego niż jest, moim zdaniem jest bardzo ryzykowna albo niepotrzebna. W związku z czym, jeżeli gdzieś było płaskie, piaszczyste, dynamiczne dno, to nie ma sensu stawiać tam rafy, żeby tam było więcej gatunków, bo to dno piaszczyste ma też swoją funkcję i swoją urodę i jest jakby działa sprawnie i jest zdrowe.
Panie profesorze, a propos niewielkich akwenów i płytkich. Chcę pana zapytać o przekop Mierzei Wiślanej, o tak zwaną drogę wodną łączącą Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Bo kiedy ta inwestycja była przygotowywana, to obawy chociażby ze strony środowiska naukowego dotyczyły tarlisk, dotyczyły śledzia bałtyckiego na przykład, tak? No, przekop został wykonany. To są takie argumenty, które mniej się przebijały do dyskusji, bo bardziej do społeczeństwa się przebijały, no te takie, nie wiem, z wycinką lasu związane na Mierzei, co chyba nie ma aż tak wielkiego wpływu na środowisko jako takie. Ale chcę pana zapytać, czy wy już jakieś obserwacje macie? Jak ta inwestycja, jak jej realizacja wpłynęła na to środowisko Zalewu Wiślanego i czy tarliska śledzia bałtyckiego są zagrożone?
No to jest pytanie, które trzeba by skierować do Morskiego Instytutu Rybackiego, który tam prowadzi regularne badania.
Ale pytam też pana, bo pan o tym mówił, pan tak. O tym alarmował w odpowiednim czasie.
Ja mogę powiedzieć to, co jakby wiem z takich ogólnodostępnych informacji. Zalew Wiślany jest miejscem, gdzie sezonowo gromadzi się śledź na tarlisko. Składa ikrę głównie na roślinności podwodnej. To są miejsca, cała ta wewnętrzna część zalewu, gdzie ta tarło się u nas odbywała. To są miejsca, które są wrażliwe przede wszystkim na osad, czyli na podniesione muły z dna. W związku z czym sam przekop jako przekop nie jest tutaj specjalnie problemem, bo on zresztą jest zamknięty, jest otwierany na moment przepływu jakiejś jednostki. Natomiast kłopotem byłoby, ja nie wiem, czy to się odbywa, pogłębianie toru wodnego.
To się ma odbywać, lada moment.
To się ma odbywać. Ten tor wodny,
czyli toru podejściowego przez Elbląga, cały zalew tak. Do Elbląga, do ujścia rzeki Elbląg.
Kłopot polega na tym, że to pogłębianie się będzie odbywało w terenie, dno zalewu jest pokryte grubą warstwą bardzo lotnego mułu. To są takie organiczne osady, które bardzo łatwo się podnoszą w toni wodnej. I wykonanie tam tego toru podejściowego będzie wymagało oczywiście częstego powtarzania, bo to się wszystko będzie zsuwać z powrotem i tam bez przerwy się powinno odbywać te prace takie utrzymujące i to może, nie wiemy, nie widziałem badań, które by to sprawdzały, ale to najprawdopodobniej będzie powodowało powstawanie stałej chmury osadu, która będzie się wokół tego, całej tej inwestycji unosiła. Tam, gdzie ta chmura dotrze do tarlisk śledzia, no to nic z tego nie będzie, bo ta ikra śledzia będzie zasypana przez ten opadający muł. I to tarlisko stracimy. No tutaj znowu trzeba mieć pewne proporcje. To nie jest tak, że cały nasz śledź pochodzi z Zalewu
Wiślanego. To nie jest jedyne tarlisko, tak. Prawda? Tak.
To jest ważne lokalnie dla lokalnych rybaków, dla tych łowiących na zalewie. Mamy śledzie również trącego się w innych miejscach na Bałtyku, choćby te płcizny wokół Zatoki Pomorskiej, Zalewu Szczecińskiego. Natomiast oczywiście jest to strata, przede wszystkim strata lokalna. Trudno bardzo coś radzić, jak prowadzić tego typu inwestycje, te pogłębianie, żeby nie powodować szkód wokół.
To jest zero-jedynkowa sprawa, rozumiem.
Raczej tak, no chyba, że są jakieś pomysły, jakieś ekrany, które będą ograniczały te podnoszenie zawiesiny, co znowu podniesie oczywiście koszty wszystkiego. No, pewnie będziemy wracali wciąż do sprawy zasadniczej. Po co to wszystko? To był akwen, który służył płytkowodnym jednostkom, typu barki, które mogły przewozić towary, kiedy była wymiana handlowa z Rosją, to oczywiście wszystko miało sens ekonomiczny. No w tej chwili z tego korzystają statki turystyczne. Militarnie oczywiście nie ma to najmniejszego sensu.
Mimo, że takie argumenty pojawiały się też w dyskusji,
tak, oczywiście.
Swego czasu minister Grubarczyk przyznał, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, że nie ma to nic wspólnego z obronnością.
No oczywiście. Więc no to ma znaczenie pewne turystyczne, rekreacyjne dla tych małych jednostek. Oczywiście znowu ten paradoks polega na tym, że jednostki morskie nie będą wchodzić na zalew, bo tam jest za płytko dla jednostek morskich, a odwrotnie te śródlądowe nie wyjdą na morze.
To czemu środowisko naukowe tak nie apelowało, nie stawało tak jednoznacznie w sprawie tej inwestycji?
Apelowaliśmy, było wiele artykułów, było wiele wywiadów prasowych.
Nie przebiły się?
One się nie przebiły. I tutaj jakby argument był jeden, że nieważne jakie są te argumenty racjonalne, ważniejsza jest racja polityczna, że pokażemy, że możemy mieć własną
dziurę. Czyli ta warstwa symboliczna.
Absolutnie. Tutaj symbol był dużo ważniejszy I taka, myślę, że najmocniejsza wypowiedź to była ekonomistów z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy liczyli ekonomiczną opłacalność i wyszło im około 500 lat, kiedy ta inwestycja się może zwrócić. No, przyrodniczo to nie jest żadna tragedia, natomiast jest to wyrzucenie pieniędzy i no jest jak jest. No.
Tak sobie myślę, ile sezonów pływania statku Oceania można by było sfinansować za 1/10 chociażby tej inwestycji. Panie profesorze, powoli kończąc naszą rozmowę, chcę pana tak delikatnie zapytać o taką rzecz. Czy pan śledził na przykład debaty kandydatów na prezydenta? I co pan sobie myśli jako profesor Polskiej Akademii Nauk, jako dyrektor instytutu, jako też myślę naukowiec zaangażowany w badania także w Arktyce, bo Oceania, od której zaczęliśmy, proszę mnie z błędu wyprowadzić, jeżeli się mylę, ma też istotne zasługi w badaniach międzynarodowych dotyczących chociażby ocieplania się wód arktycznych i no nie wiem, czy topnienia lodowców od razu, ale ocieplania się wód. Co pan słyszy? Oglądał pan te debaty?
Tak, tak. Staram
Słyszał
się śledzić.
Pan pewnie różne wypowiedzi dotyczące klimatu właśnie.
Tak.
Bo o to chcę zapytać. Co pan sobie myśli, kiedy pan słyszy, że nie ma zmian klimatycznych, że człowiek nie ma z tym związku, że węgla mamy na 900, a może i więcej lat i tak dalej. No naukowcowi tak, się nóż w kieszeni otwiera, czy z uśmiechem pan to przyjmuje? Jak to jest?
No z pewną rezygnacją, bo jestem przyzwyczajony do takiej...
Bo to jest absolutne rozgrywanie polityki
oczywiście
na kwestiach naukowych tak naprawdę. To nie podlega dyskusji.
Sytuacja jest o tyle dziwna i nowa, że jeszcze niedawno, 2-3 lata temu, mogło się wydawać, że Polska jest taka trochę egzotyczna, polityka polska, bo mamy dużo tak zwanych denialistów, czyli tych ludzi, którzy zaprzeczają zmianom klimatu i temu, że to człowiek je powoduje. I że tutaj na tle reszty świata wyglądamy jako taki wioskowy głupek trochę. Ale jak zaczął do władzy dochodzić Trump i całe odnowienie tego ogromnego ruchu populistycznego...
Polska
Ameryce,
nie jest wyjątkiem w tym zakresie,
w tym momencie
to
już nie jesteśmy wyjątkiem i tych takich dziwaków się pojawiło no, niestety coraz więcej. Oni są zwykle głośni, tak jak...
Ale są też skuteczni.
Są skuteczni, to jest dla mnie trochę takie... Jakbyśmy sobie wyobrazili takich z literatury czy z filmu amerykańskich kaznodziejów z tak zwanego pasa rdzy, starszych panów, którzy głośno wykrzykują swoje prawdy objawione i kompletnie nie ma znaczenia, że oni plotą zupełnie od rzeczy, natomiast ten ich skutek czy też oddziaływanie społeczne jest ogromne, co jest zdumiewające. Bo można dowolną bzdurę wygłosić stanowczym głosem właśnie przez takiego pana, który sprawia wrażenie, że wszystko wie. Niestety to się dzieje również w polskiej polityce. Tych takich nieprawd klimatycznych, a szczególnie związanych z morzem, jest mnóstwo. My zaczęliśmy w takim programie międzynarodowym unijnym zbierać coś, co się nazywa współczesne mity i legendy morskie. Czy to jest taka morska odmiana Urban Legends.
Aha.
I to rzeczywiście fascynujący zbiór. No z takich najzabawniejszych, a całkiem świeżych, to jest na przykład jedna z pań posłanek w polskim parlamencie twierdzi, że nie ma dorsza na Bałtyku, bo on się przestraszył rury Nord Streamu i uciekł na stronę szwedzką i na naszą się boi przechodzić. I to jest wygłaszane z poważnych trybun politycznych przez ludzi, którzy no, są reprezentantami jakiejś części społeczeństwa. Tego jest mnóstwo, pewnie to się nadaje na jakąś odrębną rozmowę.
Chyba zrobimy o tym osobną rozmowę.
Z przyjemnością.
Niech to będzie taka słodko-gorzka puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.
Profesor Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Ktoś z państwa, komentując ostatnie zdania pana profesora, napisał: aż strach pomyśleć, ile ta ignorancja może nas w przyszłości kosztować. Kuba Kaługa tę rozmowę dla państwa poprowadził. Na zegarach za 11 minut 9.